studiu Radia UWM-FM gościmy profesor Alicję Boroń z Katedry Zoologii na Wydziale Biologii i Biotechnologii. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Niedawno wróciła pani z 17. Europejskiego Kongresu Ichtiologicznego. Kiedy i gdzie on się odbył?
Kongres miał miejsce w dniach od 4 do 8 września. Odbył się w Pradze, w przepięknym kampusie Uczelni Rolniczej. Kongres dotyczył ogólnie rezultatów badań ichtiologów, którzy skupieni są wokół Unii Ichtiologów Europejskich. W kongresie uczestniczyło 190 osób, które przyjechały z 51 państw. Były to państwa zarówno europejskie, jak i również byli uczestnicy spoza Europy.
Miała pani ustne wystąpienie. Jaką ono nosiło nazwę i czego dotyczyło?
Było to wystąpienie dotyczące naszych dosyć już długoletnich badań odnośnie karasia srebrzystego, gatunku niezwykle interesującego, który jest obiektem badań bardzo wielu naukowców na całym świecie, ponieważ ma, można powiedzieć, co najmniej holarktyczne, jak i nie szersze występowanie. Jest to gatunek, którego nazwałabym zwycięzcą ewolucyjnym. Moja prezentacja i prelekcja dotyczyła podsumowania wyników naszych badań dotyczących jednej populacji tego gatunku, którą zidentyfikowaliśmy w Polsce. Ta populacja jest bardzo interesująca, ponieważ zawiera osobniki zarówno diploidalne, jak i triploidalne. Mamy tutaj samice, które właśnie mają różną ploidię, ale takim, można powiedzieć, smaczkiem tej populacji jest to, że występują w niej również samce. Poza samcami diploidalnymi, czyli takimi byśmy powiedzieli normalnymi, prawda? Występują też samce triploidalne. I to sprawia, że ta populacja i wyniki badań jej dotyczące są, uważam, dosyć istotne z punktu widzenia poznawania tego, co dzieje się obecnie z tym gatunkiem w wielu miejscach w Europie i poza nią. Karaś srebrzysty jest gatunkiem niezwykle interesującym, ale też niezwykłym wśród kręgowców, właśnie z tego powodu, że triploidalne samice rozmnażają się genogenetycznie, czyli bez udziału samców. Polega to między innymi na tym, że składane przez nich jaja mogą być stymulowane do rozrodu, ale nie zapładniane, tylko stymulowane do rozrodu przez plemniki samców innych gatunków. Te inne gatunki mogą być rybami karpiowatymi, ale niekoniecznie, nawet odległe genetycznie. Gatunki mogą stymulować rozwój jaj składanych przez triploidalne samice. Oczywiście w efekcie tego procesu, określanego jako genogeneza, powstają zawsze triploidalne samice, czyli powstają pokolenia klonalne, które są córkami matek. Takie klonalne osobniki mają cały szereg, można powiedzieć, usprawnień, takich cech, które powodują, że mają dużo większą szansę w ekspansji do nowych środowisk. Karaś srebrzysty jest często określany jako najbardziej inwazyjny gatunek spośród gatunków ryb słodkowodnych, a obecnie są już od kilku lat takie doniesienia, które mówią, że zawędrował do Ameryki Północnej, chociaż jest to gatunek, jak się wydaje, pochodzenia raczej azjatyckiego. Jakkolwiek niektóre prace wskazują, że niektóre populacje mogą też pochodzić z Europy Wschodniej. Co do pochodzenia tego gatunku, takiego bardzo zróżnicowanego, no też zdania są podzielone i między innymi na wspomnianym kongresie część prezentacji dotyczyła problemów taksonomicznych, jakie właściwie mają naukowcy w odniesieniu nie tylko do karasia srebrzystego, ale również do innych pokrewnych gatunków z rodzaju Carassius. Na przykład to jest karaś złocisty, chyba najbardziej znana złota rybka, gatunek pokrewny do tego, o którym tutaj opowiadam, jak również inne gatunki rodzaju Carassius, które powoli zaczynają pojawiać się w Europie. Jak nam się wydaje, jest to spowodowane zmianami klimatycznymi. Ocieplaniem się klimatu wędrują do nas gatunki bardziej ciepłolubne. Tutaj chciałabym zaznaczyć, że karaś srebrzysty konkuruje w wodach Polski z karasiem pospolitym, gatunkiem z rodzaju Carassius carassius. I ten gatunek rodzimy z tego powodu obecnie właściwie można powiedzieć, że ogranicza zasięg swojego występowania. On przegrywa w konkurencji z karasiem srebrzystym, bo nasz zwycięzca ewolucyjny nie dość, że może się rozmnażać normalnie płciowo, czyli diploidalne samice i diploidalne samce rozmnażają się w sposób, w jaki rozmnaża się większość organizmów na planecie Ziemia, rozmnażają się też, jak powiedziałam, genogenetycznie, to jeszcze są bardzo wytrzymałe, jeśli chodzi o zmienność warunków środowiskowych. Kiedy inne ryby już po prostu nie mogą w danych warunkach środowiska występować, tam zawsze zostaje karaś srebrzysty, który, można powiedzieć, przetrwa wszystko, nawet duże niedobory tlenu w wodzie. I z tego powodu, jak również właśnie z powodu wykorzystywania plemników, nasienia innych gatunków ryb, jak również z powodu tego, że jest konkurentem pokarmowym, no między innymi tego naszego rodzimego karasia pospolitego, no jest to gatunek wymagający bardzo wielu badań kompleksowych, które by dotyczyły osobników tego gatunku z różnych miejsc zasięgu występowania. I między innymi uczestniczyłam ja i moje koleżanki z katedry, pani profesor Dorota Juchno i pani doktor Olga Jabłońska, uczestniczyłyśmy w takim panelu, który dotyczył właśnie karasia. No było tam, można powiedzieć, bardzo wielu naukowców. Poruszane były problemy dotyczące m.in. taksonomii, identyfikacji gatunkowej. Karaś srebrzysty tworzy żywotne mieszańce, m.in. właśnie z karpiem, z karasiem pospolitym. Czasami te ryby trudno jest odróżnić. My stosujemy tutaj techniki molekularne, mikrosatelity m.in., ale też techniki cytogenetyczne, analizujemy ploidy. Ja właśnie jestem cytogenetykiem i na tej podstawie możemy karasia zidentyfikować. Badana przez nas populacja znajduje się w zbiorniku zaborowym Siemianówka. Jest to naprawdę populacja unikatowa, ponieważ właśnie poza triploidalnymi samicami zawiera też samce, no i w dodatku jeszcze nieliczną grupę samców triploidalnych. Bo tutaj należy dotknąć kolejnego problemu naukowego, który dotyczy karasia srebrzystego, a mianowicie początkowo populacje tego karasia jeszcze do lat 90. w Europie składały się głównie z triploidalnych samic, które rozmnażały się genogenetycznie. Obecnie pojawiły się samce. No dużo by można mówić, co spowodowało pojawienie się samców, bo to nie jest taka prosta kwestia, że nagle w populacji samych samic pojawiają się samce. I tutaj prym w wyjaśnianiu tego procesu wiodą Chińczycy, u których również ten gatunek występuje. My stwierdziliśmy w jednej z naszych publikacji, opisaliśmy taki wynik analizy, który wskazuje, że w populacjach znajdujących się w południowo-wschodniej Azji dominują osobniki triploidalne, zarówno samce, jak i samice. Natomiast w populacjach europejskich, według naszych analiz, między innymi statystycznych, dominują osobniki diploidalne, samce i samice diploidalne. Uważamy, że jest to jeden z powodów takiej zakończonej sukcesem inwazji tego gatunku.
Podczas kongresu prezentowała pani profesor również poster. Czy jego temat był podobny?
W sumie prezentowałyśmy 4 postery i właśnie jedną prezentację ustną. 3 z nich dotyczyły karasia i naszych wyników badań, m.in. identyfikacji potomstwa triploidalnych samic i diploidalnych samic, krzyżówek karasia srebrzystego z karasiem pospolitym. Ten poster prezentowała pani profesor Dorota Juchno i tutaj właściwie analizowaliśmy ponad 20 różnych sekwencji. Wyznaczyłyśmy 3, za pomocą których można było oznaczyć, jakie jest pochodzenie potomstwa. Czyli analizując genetycznie rodziców i potomstwo, możemy stwierdzić, które potomstwo jest efektem procesu płciowego rozmnażania, a które jest potomstwem klonalnym, genogenetycznym. Kolejny poster dotyczył rozpoznania, określenia wieku i tempa wzrostu karasia srebrzystego w omawianej przeze mnie populacji. Okazało się, że samice diploidalne dożywają lat 10, podczas kiedy samice triploidalne dożywają lat 8. Jakkolwiek taką chyba najważniejszą konkluzją tych badań było to, że długość życia, a przede wszystkim tempo wzrostu, nie jest zależne od ploidy. Samice żyją dłużej i osiągają większe rozmiary. Mówimy tutaj o osobnikach, które osiągają rozmiary nawet do 30-40 cm, biorąc pod uwagę całkowitą długość ciała, czyli spłetwą ogonową. W trakcie kongresu prezentowałyśmy też poster autorstwa pani dr Olgi Jabłońskiej, który już jest efektem badań prowadzonych w ramach grantu, którego kierownikiem jest pani profesor Dorota Juchno. One dotyczą ryb kozowatych z rodzaju Cobitis, które podobnie jak karaś, ale myślę, że nie aż w tak dużym stopniu, są takim gatunkiem właśnie ekspansywnym. To jest taki gatunek, mówię o karasiu srebrzystym, dla którego podniesienie temperatury wody, powstanie mieszańców, triploidy, to są takie motory, które powodują, że one mogą dyspersować, rozszerzać zasięgi swojego występowania na coraz to nowe rejony. Ma to takie skutki, powiedziałabym, dla środowiska, no właśnie, niekorzystne, ale patrząc z punktu widzenia ewolucji na gatunki, które umiejętnie wykorzystują proces krzyżowania się z innymi, proces hybrydyzacji, umiejętnie wykorzystują jednopłciowe rozmnażanie się, umiejętnie łączą to jednopłciowe rozmnażanie w populacjach z jednoczesnym rozmnażaniem, takim normalnym, normalnym, dwupłciowym, wydaje mi się, że jeśli oceniamy w takich kategoriach ewolucyjnych, no jest to zwycięzca. Jest to też taki gatunek modelowy, na podstawie którego możemy analizować bardzo odległe procesy ewolucyjne, ponieważ wiadomo powszechnie, że kręgowce w swojej ewolucji, to się nazywa whole genome duplication, czyli przechodziły dwukrotnie całkowite powielenie, zduplikowanie swojego genomu, co dało ogromną złożoność genetyczną. Dzięki temu ewolucja miała do dyspozycji bardzo wiele informacji genetycznej i ta informacja się kształtowała w toku ewolucji, no w określonych kierunkach pojawiały się nowe cechy. I dzisiaj właśnie analizowanie gatunków, które tu i teraz tworzą mieszańce i poliploidy, daje nam taką możliwość retrospekcji, wejrzenia w to, co było kiedyś, w te procesy, które doprowadziły do powstania kręgowców i wszystkiego, co się z tym po prostu łączy.
Jak pani wspomina cały wyjazd?
Wspominam bardzo dobrze. Mieszkałyśmy w hotelu, który nie był zbyt daleko oddalony od centrum konferencyjnego. To centrum konferencyjne, a właściwie taki główny hol, jak go nazywano, był zaopatrzony w przepiękną salę, taką audytoryjną, wykładową, no można powiedzieć, że ogromną. Wszyscy się tam z powodzeniem mieściliśmy, natomiast sesje panelowe, tak jak nasza sesja karasiowa, jak również brałyśmy udział w sesji, która dotyczyła strategii rozrodczych ryb, one odbywały się w mniejszych salach. No wszystko doskonale nagłośnione i dobrze funkcjonujące. To, co bardzo mi się podobało w organizacji konferencji, to korzystanie z takich no dla mnie bardzo nowoczesnych metod, czyli na przykład materiały konferencyjne, to już jest taką normą. Są w PDF-ie załączone jako plik, ale właśnie w takim programie tego kongresu otrzymaliśmy na końcu, na obwolucie, tam były kody QR, za pomocą których można było na przykład zorientować się, kiedy można zwiedzać praskie zoo i my jako uczestnicy tego kongresu mieliśmy wejście darmowe w określonym dniu w godzinach popołudniowych. Również były tam informacje dotyczące tego, gdzie co można znaleźć, jakie atrakcje na terenie zarówno kampusu, jak i poza nim na nas czekają. Co jeszcze bardzo mi się podobało, to również otrzymaliśmy kartonik z kodem QR i kubeczek w prezencie plastikowy i tym kodem QR otwieraliśmy wodopoje, to znaczy takie miejsca, gdzie mogliśmy sobie nalać wody do picia, takiej gazowanej albo niegazowanej. To też było takim bardzo, bardzo dobrym rozwiązaniem. Również na terenie kampusu było kilka miejsc, w których mogliśmy jadać lunch, czy też jakieś takie wieczorne bardziej posiłki. Nie było problemu, żeby znaleźć coś dobrego dla siebie. Koledzy tutaj z Czech, których było dosyć sporo na tym kongresie, bardzo chętnie tłumaczyli nam nazwy poszczególnych posiłków, żebyśmy wiedziały. Zresztą, co też jest takim fajnym rozwiązaniem, te posiłki były zaopatrzone w zdjęcia, jak one wyglądają. Także przed podjęciem decyzji już było wiadomo, jak to wygląda.
Naszym gościem była profesor Alicja Boroń z Katedry Zoologii na Wydziale Biologii i Biotechnologii. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Życzę wszystkiego dobrego. Do widzenia.